Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Adam Szymański. Miło mi przywitać się z Państwem po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie. Nim jednak przedstawię Państwu naszego dzisiejszego gościa, przypomnę wakacyjny sygnał, którym witaliśmy się z Państwem w każdy wakacyjny weekend.
Wakacyjne spotkania z poezją. Siostry Bożeny Anny Flak.
Już wszystko stało się jasne. Drodzy Państwo, w studiu Radia Rodzina witam serdecznie siostrę Bożenę Annę Flak. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Siostra jest nazaretanką, aktualnie z Ostrzeszowa, ale wychowaną w Kaliszu, absolwentką Jagiellonki Kaliskiej, szkoły, która w tej chwili nazywa się imieniem Kopernika. Nauczycielki, polonistki, ale wcześniej jeszcze pielęgniarki, bogate doświadczenie życiowe, również przełożoną siostra była kiedyś w prowincji warszawskiej sióstr nazaretanek, bo o nazaretankach mówimy. W tym zgromadzeniu siostra znalazła miejsce swojej służby. Ale przede wszystkim znamy siostrę Bożenę Annę Flak jako poetkę, z którą już przed wakacjami rozmawialiśmy na temat jej życia, powołania zarówno zakonnego, jak i tego poetyckiego. Siostro, przez 2 miesiące słuchacze mogli słuchać tych wierszy. Mam nadzieję, że podobały się, że były chwilą zatrzymania w codzienności i refleksją nad naszym życiem, niełatwym, ale i wspaniałym jednocześnie. Siostro, ja chciałem skorzystać z tej okazji, by troszeczkę przybliżyć aktualność dnia dzisiejszego w ostrzeszowskim zgromadzeniu. Jak wygląda życie sióstr nazaretanek? Co jest najważniejsze w dniu dzisiejszym?
Staramy się, jak zawsze, aby wyglądało tak, jak w Najświętszej Rodzinie. Ale to brzmi bardzo ambitnie. To, co jest zawsze możliwe i do czego dążymy, to jest zwyczajność, to jest prostota, pragnienie, aby ci, którzy do nas przychodzą, znaleźli się w domu, codzienna modlitwa i wyznaczone zadania. Moje zadanie jest, jakby to określić, mam odpowiadać za promocję pobernardyńskiego zespołu klasztornego sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie. A prostymi słowami, to jest codzienne spotkanie z ludźmi, którzy przychodzą do naszego klasztoru, którzy chcą zobaczyć, poznać historię pięknego barokowego kościoła, kaplicy. To jest bardzo często spotkanie z młodzieżą, która może korzystać z warsztatów prowadzonych przeze mnie. Mam też zadania, tak jak wszystkie inne siostry. Czasem pracuję w kuchni, czasem przyjmuję gości w naszej rozmównicy, zastępuję furtiankę. Tak to wygląda.
Burzliwe dzieje siostry, począwszy od Kaliskiego Gimnazjum, poprzez szkoły warszawskie, poprzez również dyrekcję Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie i bycie przyłożoną prowincji warszawskiej, później misja we Włoszech, w Paryżu, w Londynie. Cały świat właściwie był w zasięgu działań siostry. Powrót do Ostrzeszowa w okolice rodzinnych stron kaliskich i tutaj ta misja w tej chwili. Czy rzeczywiście Kościół w Ostrzeszowie potrzebuje tak aktywnej, mocnej promocji?
Może tylko jedno sprostowanie. Ja nie byłam nigdy dyrektorką szkoły w Warszawie. Byłam nauczycielką języka polskiego. Powrót do Ostrzeszowa jest dla mnie, szczerze, bardzo pięknym podarunkiem Pana Jezusa. Długo rozważałam, modliłam się, czy pozostać w prowincji Dobrego Pasterza, czyli poza granicami Polski, na zachodzie Europy, czy jednak po zakończeniu swojej misji w Anglii i w Paryżu powrócić do Polski. Rozpoczął się tak zwany proces rozeznania, rozmowy z Matką Generalną, z przełożonymi tutaj lokalnymi, z siostrą prowincjalną. Potem zostawiłam moją decyzję, moje pragnienia do decyzji siostry przełożonej prowincjalnej Matki Generalnej, otrzymałam pewnego dnia list, że mam pozwolenie na powrót do domu, do Polski. Nie prosiłam o żadne miejsce, powiedziałam, każde miejsce, które mi siostra przełożona prowincjalna wyznaczy, będzie moim miejscem. Rozpoczynały się rekolekcje w ubiegłym roku, w czerwcu. Był telefon od siostry prowincjalnej i zapytała mnie, czy przyjęłabym dom w Ostrzeszowie. Powiedziałam, z całą radością. Dom w Ostrzeszowie jest to pierwszy dom, który poznałam w Nazarecie. Tam jako uczennica szkoły kaliskiej miałam takie krótkie spotkania, rekolekcje z innymi dziewczynami. Tam też wstąpiłam. Mieszkałam w Ostrzeszowie tylko jeden rok przed wieczystymi ślubami, gdy miałam przerwę w studiach polonistycznych, taki urlop dziekański dla przygotowania się do ślubów wieczystych. I wtedy posługiwałam w Ostrzeszowie jako pielęgniarka. Bardzo mi odpowiadała ta praca, miałam kontakt z lekarzami miejscowymi, pomagałam siostrom, no tak jak pielęgniarka pomóc może. Czy dzisiaj Ostrzeszów potrzebuje wielkiej promocji? Nie wiem, czy to jest wielka promocja. Wielka promocja to ładne słowa, ale to właśnie pana redaktora. Ostrzeszów na pewno potrzebuje tego, żeby był bardziej poznany, a żeby był bardziej poznany, trzeba o tym mówić, a mówienie to także część promocji. Proszę mi wierzyć, że przychodzą do nas osoby z Ostrzeszowa, czasem z dwie ulice od nas, mieszkają niedaleko klasztoru, wiedzą, że taki klasztor jest i przychodzą, bo usłyszeli, że można się czegoś jeszcze dowiedzieć, że można z kimś porozmawiać, że można zobaczyć odnowioną kaplicę, jeszcze jakieś krypty i oni mówią, nigdy tu nie byliśmy. I to są najpiękniejsze spotkania. Ja się bardzo cieszę, że mogę im najpiękniej przedstawić, tak jak potrafię, to, co sama wiem, czego się już nauczyłam. I wiem też, że ci ludzie pójdą dalej i będą opowiadać w swoich rodzinach. I tak się dzieje. Wtedy przyjeżdżają z kolegami, z koleżankami. Szkoły organizują na przykład spotkania gości z zagranicy. Umawiają się ze mną i mówią, czy moglibyśmy do klasztoru przyjść, żeby siostra im trochę opowiedziała.
Od jak dawna siostry nazaretanki opiekują się ostrzeszowską świątynią?
To długa historia, ale też może być i przedstawiona prosto. Siostry nazaretanki przybyły do Ostrzeszowa w 1933 roku, czyli przed II wojną światową. W tym samym czasie mniej więcej przybyli do Ostrzeszowa, może wcześniej, tu mogę się mylić, przybyli Salezjanie. Salezjanie otworzyli doskonałe szkoły, gimnazja i licea w Ostrzeszowie, liceum. No i wtedy rodzice zaczęli pytać, bo Salezjanie zajmują się młodzieżą męską. Zaczęli pytać, a kto się zajmie naszymi córkami? I wtedy tak podobno było. Salezjanie odpowiadają, my się na dziewczynach nie znamy, my się zajmujemy chłopcami, poszukajcie sobie tych, którzy znają się na kształceniu dziewczyn. Nie wiem, jakimi drogami ta informacja dotarła do naszych przełożonych i wiem, że siostry zgodziły się przyjechać do Ostrzeszowa. Były to siostry z Kalisza, z Częstochowy, z najbliższych domów. Nie mogły zamieszkać w klasztorze na górce, w tym pobernardyńskim zespole klasztornym, bo on był w kompletnej ruinie. Ponad 100 lat był to obiekt opuszczony, potem była II wojna światowa, to jest później. W 1933 roku nie mogły zamieszkać, nie było tam warunków. Zamieszkały przy kościele dzisiejszego Chrystusa Króla, otworzyły gimnazjum, pracowały dla młodzieży. Miały też takie swoje zaplecze, takie gospodarcze w Ligocie. Do klasztoru siostry zgodziły się przyjechać, zaproszone przez oficjalne władze i zgromadzenia, i władze świeckie, kościelne także. Przyjechały w 1946 roku po wojnie. Przyjechały z nowicjatem, który w czasie wojny ukrywał się niedaleko Warszawy. W 1946 roku warunki nie były lepsze niż w 30 latach, ale miasto i zgromadzenie dołożyło wszystkich starań, wysiłków, żeby wstawić szyby do pustych okien, żeby odgruzować klasztor i żeby siostry mogły tam zamieszkać. Zamieszkały. Ja jeszcze w latach wczesnych, 70. pamiętam, jak tam było biednie, jak się tam biedziłyśmy w tym domu, ale było to miejsce bardzo drogie.
Podnoszenie z gruzów właściwie tego miejsca.
Podnoszenie z gruzów, nadzieja, że może kiedyś to podnoszenie wyda takie lepsze efekty. Tam wszystko wchodziło w grę, tynkowanie, dach, grzyb w środku.
Słyszałem, tak jak siostra mówiła jeszcze przy kawie nam tutaj, że no, nie wszędzie wolno było wchodzić siostrom z obawy właśnie o zagrożenia różnego rodzaju w
tak,
klasztorze.
Dla nowicjuszek życie zawsze, wydaje mi się, dla młodego człowieka zawsze jest ciekawe, nawet jeżeli obiektywnie, gdy dzisiaj bym powiedziała, że nie jest ciekawe albo trudne, trudne nie było, było tam tyle zakamarków. Wiedziałyśmy tylko, że byli tam przed nami ojcowie Bernardyni, synowie świętego Franciszka. Wiedziałyśmy, że byli tam długo, dzisiaj wiem, że byli 200 lat. Początek to 1629, przez 200 lat tam są, potem jest kasata zakonów, muszą odejść. I wiedziałyśmy także, że ci Bernardyni tutaj żyli i umierali. I że pod kościołem coś tam się znajduje, że tam są na pewno ich prochy albo groby. Wiedziałyśmy też od sióstr, które odpowiadały za ogród, a myśmy jako nowicjuszki pomagały nieraz w ogrodzie. Pamiętam takie powiedzenie, siostro kochana, otwórz te pierwsze drzwi tam na dole, gdzieś jakby pod kościołem, otwórz pierwsze drzwi, wstaw taczkę i zamknij. Nie wolno siostrom wchodzić dalej. Myśmy się nie zastanawiały dlaczego. Czasem uciekałyśmy, śmiałyśmy się, że może tam straszy, może to Bernardyni straszą. Dzisiaj wiem, że było to miejsce nieoświetlone, było to miejsce niezbadane po wojnie. Siostry na pewno się obawiały, że tam mogą być jakieś niebezpieczeństwa, że no nie wiem, może mina być nawet po wojnie. Nikt tam nie wchodził. Jedna siostra tam miała wstęp, trzymała tam sobie świece jakieś, takie resztki z zakrystii. My nie wchodziłyśmy.
Teraz sytuacja się trochę zmieniła.
Tak, 10, 11 właściwie lat temu ja nie byłam w czasie remontu tego naszego obiektu klasztornego, pobernardyńskiego. Dzisiaj te krypty, właśnie to miejsce, gdzie dawniej wolno nam było wstawić tylko taczkę, dzisiaj to miejsce nazywa się oficjalnie krypty albo podziemia klasztoru bernardyńskiego, klasztoru sióstr nazaretanek. Jest to miejsce najlepiej zachowane z całego obiektu. Jest pięknie podświetlone, odczyszczone, oczywiście, że jest światło elektryczne, bardzo pięknie podświetlone są filary. Pomieszczenie to ma trzy nawy, kaplica ma jedną nawę, pomieszczenie ma trzy nawy. Dzisiaj wiem też dlaczego, bo się douczyłam. Te nawy są po to, żeby takie filary potężne podtrzymywały całą budowlę. Pomieszczenie jest podzielone na dwie części. W jednej, najstarszej, pod ołtarzem, surowej takiej, zgromadzone są wszystkie prochy, które zostały znalezione, a prochy były podobno na naszych korytarzach, gdy zmieniano podłogi. Były na dziedzińcu, bo w czasie zaboru pruskiego Prusacy nie pozwalali chować w podziemiach, tylko na zewnątrz, więc były prochy i groby na dziedzińcu. No i oczywiście były rozproszone prochy i kości w samych kryptach. Decyzja była taka, w trzech takich na staro zrobionych trumnach znajduje się trochę kości i trochę prochów, może dla jakichś badań ewentualnych. Wszystkie inne prochy zgromadzone są w potężne urny pod tymi trumnami głęboko w ziemi. I to jest oddzielone kratą. Ja dzieciom zawsze mówię, tu jest święte świętych, to jest cmentarz, możemy się pomodlić. Należy się szacunek każdym prochom i tym też oddajemy. Część ta pozostała przed kratą albo, no tak jak się wchodzi, to jest miejsce na fantastyczne zajęcia z architektury, literatury, na wystawy, spodziewamy się teraz wystawy.
I nie straszy w tym miejscu?
Nie straszy, co jest ciekawe. Jest to miejsce najlepiej zachowane, miejsce naturalnie wietrzone, które ma tak zwane luki, takie potężne okna. Na zewnątrz można otworzyć, jak jest ciepło. Wtedy jest świetne doświetlenie i jest dużo świeżego powietrza. Tam nie było podobno grzyba, tam nie było wilgoci i nie ma. Latem jest cudownie chłodno, a zimą jest w miarę ciepło.
Uświęcone prochami mnichów miejsce.
Tak, i które ciekawe, bo dzieci, gdy tam przychodzą, bardzo lubią tam przebywać. One nie chcą stamtąd wyjść. Biegają, mogą biegać, tam niczego nie zniszczą, filarów nie zniszczą. Ta część taka właśnie niesurowa, ta część, która ma te trzy nawy, jest bardzo pięknie ozdobiona XVII-wiecznymi motywami, właśnie takimi typowymi dla podziemnych cmentarzy.
Klasztor pobernardyński żyje również duchem kultury.
Te 12 lat temu, gdzieś 11-12 lat temu, trzeba było podjąć decyzję. Jak powiedziałam, mnie nie było wtedy w Polsce, ale z tego, co siostry opowiadają, z tego, co czytam i mogę ciągle przeczytać, decyzja była bardzo poważna. Były dwa wyjścia. Albo siostry opuszczą ten budynek, przeniosą się do innych domów, albo zgromadzi się wszystkie siły i doprowadzi się go do najpiękniejszego z możliwych stanów. Odremontuje, odrestauruje. Szczęściem decyzja była na tak, czyli zostajemy w Ostrzeszowie. Wysiłek zgromadzenia finansowy, klasztor był odremontowany, klasztor z funduszy zgromadzenia. Jeśli chodzi o kaplice i krypty, były to fundusze zgromadzone wspólnie, a więc fundusze zgromadzenia naszego, fundusze Unii Europejskiej i miasta Ostrzeszowa i darczyńców, którzy chcieli wspomóc. Zresztą darczyńcy wspomagają do tej pory ten obiekt, bo jeszcze dwa boczne ołtarze czekają na odnowę. W tym czasie też zdecydowano, że się wchodzi do krypt, bo na początku była debata, a może te krypty zamurujemy, zostawimy, nie będą odnawiane. Była decyzja, nie, wchodzimy. I to była też szczęśliwa, jak już o tym powiedziałam, decyzja. Dzisiaj po tych 12 latach klasztor wygląda, tak sobie można wyobrazić, tak mówią ci, którzy są fachowcami. Kaplica wygląda tak, jak to było pod koniec XVII wieku, na początku XVIII, gdy była malowana, gdy Bernardyni wykonywali polichromię. Kaplica jest odnowiona i odrestaurowana w każdym detalu, minus te dwa ołtarze, które czekają na odnowę. Wszystkie inne miejsca zostały oczyszczone, takie miejsca klasztorne czy krypty, i to, co tam pozostało, wygląda tak, jak czas zachował. Tam, gdzie były zakładane elektryczność i ściany były kute, tam nie ma nic. Tam, gdzie coś pozostało, to to zostało. Można odrestaurować, ale decyzja jest świadoma. Kaplica pokazuje, co może odrestaurowanie zrobić, a te inne pomieszczenia po prostu są dla pamięci.
Ale to miejsce również żyje aktualnie, prawda? Różne imprezy kulturalne odbywają się tam, o które siostry dbają.
Z chwilą, kiedy ten obiekt został odrestaurowany, część została przeznaczona na muzea. Jest tam Muzeum Dolne i Muzeum Górne, a kaplica ze względu na to, że ma przepiękną akustykę, stała się miejscem regularnych koncertów. Za koncerty odpowiadają nie tylko siostry. W organizowaniu koncertów pomagają nauczyciele miejscowi, ludzie, którzy są tym zainteresowani, pomagają wyszukać muzyków, pomagają w zorganizowaniu plakatów, nagłośnienia. Koncertów w przeciągu tych 9 lat, gdy kaplica była odrestaurowana, było 77 przedostatnią niedzielę.
Siostro, rozmawiamy o miejscu ważnym w siostry życiu, ale chciałam jednak wrócić troszeczkę do tego, co przeżywaliśmy w wakacje. Fragment prozy poetyckiej siostry z tomu Niby Nic, który często towarzyszył nam w wakacyjne weekendy.
Nauczyłam się, że niepodobna, a w moim przekonaniu nawet nie przystoi tworzyć poezji w języku innym niż ten, który pierwszy dotknął naszych uszu. W łonie matki, a potem z jej ust, pije się nie tylko brzmienie wyrazów i rozpoznaje ich znaczenie, ale przyjmuje w siebie cały system włókien i splotów, ich nieprzekazywalną familijność oraz prawo do interpretacji i dysponowania. Takie wyposażenie i taka zażyłość jest później podstawą wzajemnego zaufania między poetą i jego słowem. Ze strony słowa, że sprosta myśli, ze strony piszącego, że w poszukiwaniu słów będzie wytrwały i nie pozwoli sobie na przypadek. Muzyka nie zna barier, jeśli chodzi o materię, w której i z której powstaje. Poezja, by mogła płynąć w świat, potrzebuje tłumacza, który najpierw sam jest poetą. W ręku takiego mistrza przekład jest daleko bardziej bezpieczny niż oryginał, lepiony z cudzej gliny.
Niby nic, siostro. Tom wydany w 2015 roku. Proza poetycka. Gdy moja mama usłyszała te teksty, powiedziała: o Jezu, jakie to mądre wszystko. Dla mnie też ten tom jest taką koncentracją złotych myśli, nie poezją, jak siostra podkreśla, tylko prozą literacką. Jednak akurat ten tekst, który słyszeliśmy przed chwilą, odnosi się do poezji, o której troszeczkę, chociaż chciałbym dzisiaj również wspomnieć. Czy tak ważne jest pisanie w języku, w którym się wychowało?
Myślę, że to chyba nie podlega nawet dyskusji. Dyskutować można o znajomości innego języka. Jeżeli ten język inny, nowy, angielski, francuski czy włoski, staje się tak sprawny i tak bliski twórcy jak własny język. No Konrad jest tutaj Korzeniowski świetnym przykładem. Pisał po angielsku lepiej może niż po polsku. Nie, może to złe słowo lepiej, ale równie dobrze. Jeżeli ktoś czuje inny język, tak mi się wydaje, tak jak swój absolutnie własny, no to znowu mówimy o języku własnym. Ale musi to być ta sama jakość taka od wewnątrz. Nawet nie wiem, jak to wyrazić. Dla mnie język ojczysty jest językiem matczynym. Zresztą po angielsku to się tu tak mówi, taki język matki, język matka. I człowiek uczy się go gdzieś no, w głębinach powstawania. Gdy był utykany, jak mówi psalm, w łonie matki.
Ta muzyka utyka. Języka towarzyszy nam tak, właśnie tak, już.
Tak, musi coś z tego być. Ja nie umiem nawet tego wytłumaczyć, ale to jest moje najgłębsze przekonanie.
Z jednej strony oddychanie, czucie myślenia po polsku, ale z drugiej, chcę prowokacyjnie troszeczkę powiedzieć, skłania się siostra również ku innej literaturze. Pisanie po japońsku. Drodzy Państwo, w cudzysłowie oczywiście. Ci, którzy słuchali wierszy w wakacje, wiedzą, że chcę zapytać siostrę o haiku. Sztuka stricte japońska.
Nigdy nie studiowałam ani języka japońskiego, nie byłam nigdy w Japonii i trochę tylko wiem na temat teorii tego rodzaju poezji, tej japońskiej poezji zwanej haiku. Czytałam trochę dobrych przekładów, a zaczęłam sama najpierw się bawić w haiku, no dlatego, że słyszałam takie głosy, że to tylko język japoński potrafi takie coś napisać.
Przypomnijmy Państwu, że tak. To jest sztuka, wiersz, krótki tekst składający się z
trzech wersów, pierwszy wers ma pięć sylab, drugi ma siedem i trzeci pięć. Do tego dochodzi specyficzne obrazowanie, bo tam musi być w tych kilkunastu słowach zawarty także obraz i obraz powtórzony. Ja nie studiowałam tego bardzo, ale słyszałam, że po polsku się nie da. I tak dla próby, na początku to było dla próby, pomyślałam, a może mi się uda, a może to się da. Dlaczego język polski ma być mniej elastyczny czy mniej pojemny? Gdy napisałam, różni ludzie czytali, potem poradzono mi, żeby to zebrać, to Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie wydaje tę książkę i finansuje. Okazało się, że ona ma bardzo dobre notowania, że język polski absolutnie, spokojnie, bez nerwów udźwignie.
Nawet
rodzaju.
Miłosz dowodził, że polski jest za bardzo rozwlekły, żeby
no już
ująć.
Trudno mi na temat Miłosza się wypowiadać, ale,
siostro,
ale tak
ja
to było.
Muszę, patrząc na zegar, troszeczkę przyspieszyć naszą rozmowę. Chcę zapytać o ten ostatni czas, gdy chciałem się umówić z siostrą. Była siostra w Paryżu, nieuchwytna jeszcze w Polsce na to spotkanie dzisiejsze. Cel wizyty paryskiej?
Z Paryża wróciłam na stałe do Ostrzeszowa, jak już było powiedziane, blisko rok temu. A w tym roku, w sierpniu, miałam taką krótką niespodziankę i tydzień byłam w Paryżu. Był to wyjazd oczywiście z pozwoleniem moich przełożonych, ale prywatny zupełnie. Gdy byłam nauczycielką w szkole warszawskiej w latach 80., dwa razy zorganizowałam wycieczkę profesjonalną, przygotowaną. Siedziałam wcześniej w Paryżu długo, żeby moją młodzież, naszą młodzież z Warszawy zaprosić do Paryża i pokazać jej to miasto. Wśród nich była jedna z uczennic, która dzisiaj jest nauczycielką polskiego w naszej szkole warszawskiej. Ta nauczycielka, moja była uczennica, ma już córę, która miała taką ładną rocznicę, miała urodziny i mama, ta uczennica właśnie, chciała, abym ja, stara jej nauczycielka, pokazała Paryż córce, tak, i żeby ten Paryż był taki, tak pokazany, jak to było
taka
kiedyś.
Taka podróż sentymentalna.
Taka sentymentalna.
Ale czy to zbieg okoliczności, ale może zrządzenie przypadek, nie przypadek, jak to mówimy często w kościele, że nie ma przypadków, że to był ten czas też, kiedy Paryż żegnał matkę generalną, byłą matkę generalną, Marię Teresę Jasionowicz.
Dzisiaj wiem, że to nie był przypadek. Nie bardzo mi się chciało do tego Paryża tak na tydzień jechać, żeby teraz znowu schodzić go, wyjaśniać. No ale zrobiłam to dla mojej uczennicy, a potem się cieszyłam, że mogę jeszcze spotkać moją wspólnotę. Słyszał pan, skoro wspomina o matce Teresie, Marii Teresie Jasionowicz. Maria Teresa, siostra Maria, matka Maria Teresa Jasionowicz to była generalna sióstr nazaretanek. Była generalną w latach 1992-98. Ja pracowałam z nią blisko, bo w tym czasie byłam właśnie odpowiedzialna za prowincję warszawską. człowiek niezwykły. Już dzisiaj, miesiąc i trochę po jej śmierci, siostry mówią, musimy zadbać o jej pamięć jeszcze bardziej. Przychodzą kapłani, którzy ją znali przez lata, którzy pamiętają ją z Rzymu i z Paryża i mówią, nie wyrzucajcie po niej rzeczy. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie, jak się potoczą jej losy. Może będzie Kościół i zgromadzenie chciało ją pokazać szerszemu światu. Matka Teresa Jasionowicz jest to dziecko wojny, które przeszło szlak Andersa. Napisała swoje wspomnienia w takim opowiadaniu Pamiętam i nie pamiętam, Rzewne. Jako dziecko pisze to, co pamięta. Ostatnie swoje lata spędziła w Paryżu, gdy już nie była generalną, gdy już nie odpowiadała za zgromadzenie. Ja miałam 1,5 roku, miałam radość być z nią pod jednym dachem, przy jednym stole przez 1,5 roku. Była niesamowitą osobą. Pomagała wszędzie, gdzie tylko mogła. Miała 93 lata, 92, gdy ja byłam. Gdy ja miałam dyżur w kuchni, gotowałam obiad, ona przychodziła, pytała, czy mi pomóc. Więc ja czasem wymyślałam, nieraz prawie czyste naczynia wkładałam do zlewu, żeby ona miała tę radość, że pomaga. Bo mnie było żal, żeby jakieś niesamowicie ciężkie tam brudy myła. To było za trudne dla niej. Ona przychodziła i pomagała.
Siostro, ja myślę, że te wrażenia, wspomnienia przekuje siostra na również słowo. Czy może już coś się wydarzyło w tym względzie?
Gdy wyjeżdżałam z Paryża, w Paryżu, gdy byłam w naszej wspólnocie z moją uczennicą, jak wspomniałam, siostra przyłożona pozwoliła mi spędzić trochę czasu w jej pokoju, w matki Teresy pokoju, już po jej śmierci. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że gdy będę wyjeżdżać w ostatniej chwili, poproszą mnie siostry o to, żebym napisała, żebym spróbowała napisać wspomnienia o niej, jako że ją znałam może więcej niż inne. Nie mogłam powiedzieć nie. Siedziałam 1,5 tygodnia i dzisiaj te wspomnienia są gotowe.
O, to pięknie.
Patrzymy, jakie będą ich dzieje, gdzie je przedrukujemy.
Drodzy Państwo, z niepokojem patrzę na zegar redakcyjny. Kończy się nasz czas, siostro. A musimy jeszcze przypomnieć słuchaczom, że audycje, rozmowy z siostrą Bożoną Anną Flak są dostępne w zakładce Nasze audycje na stronie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Tam również można posłuchać wierszy napisanych przez siostrę. Życie siostry jest pełne różnych działań kulturalnych. Również znamy tutaj wykonawców śpiewających piosenki napisane, to są wiersze napisane przez siostrę Bożenę, które zostały piosenkami. Nasz dobry znajomy Jakub Tomalak, ale nie tylko. Drodzy Państwo, kto chce, może zaczerpnąć z tego źródła, do czego gorąco, gorąco zapraszamy. Gościem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Myślę, że nie po raz ostatni. Jest to dobry właściwie początek naszego spotkania tutaj na antenie właściwie wielokrotnego. Była siostra Bożena Anna Flak, nazaretanka z Ostrzeszowa, poetka, człowiek o wielu zainteresowaniach, działaniach i bogatej historii. Dziękuję bardzo serdecznie, siostro Bożeno.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.